W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
No, zacznijmy od poniedziałku, 4 listopada. Rada Miejska w Białymstoku usunęła nazwę ulicy pułkownika Zygmunta Szyndzielorza u Paszki, a Rada Miejska Żyrardowa zlikwidowała nazwę ulicy generała Emila Fildorfa Nila. Decyzja tych samorządów wywołała dezaprobatę Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i środowisk kombatanckich niektórych publicystów. Wcześniej podobne decyzje miały miejsce w Warszawie. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytaliśmy, czy mamy do czynienia z rekomunizacją i wojną o pamięć historyczną.
Oczywiście, że tak. Wie pan, ta hybryda lewica podniosła głowy znowu, odrodziła się. To nie była prawda, że komuna upadła. Guzik, prawda. Kto teraz kolejny raz zmienia nazwę ulic? Wracają do poprzednich, za komuny. Kto?
Jak widać, nie potrafimy sobie z tym poradzić, tak jak nie potrafimy sobie poradzić z dekomunizacją, z tymi osobami, które mają jakąś przeszłość współpracy z dawnymi władzami. No i bardzo mnie to martwi.
My wiele rzeczy sami sobie się napędzamy, chcąc udowodnić na siłę, że to ktoś tam, czy tam Łupaszka to był bandyta, dzisiaj teraz bohater, czy ktoś inny, tak. Historia jest historią, historia powinna zostać rozstrzygnięta przez historyków. To jest wszystko takie rzucone na hura i my się tylko podniecamy.
Jest to element bez wątpienia walki politycznej, robienie na złość ludziom, którzy są u władzy, bo ludzie, którzy to zrobili na dzień dzisiejszy, bez wątpienia nie znają historii generała Nila, nie znają historii generała pułkownika Łupaszki. Jest to bardzo duży problem, ponieważ stan wiedzy u tych ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi sprawami, jest praktycznie mówiąc zerowy.
Nie można, skoro było kiedyś nazwane po wojnie uczczeniem na przykład generałów, przedstawicieli, którzy, czy kapitanowie, którzy walczyli za nasz kraj, za wyzwolenie kraju, za pozbycie się Hitlera. Nie można w tej chwili powiedzieć nie, bo on był komunista.
Rzeczywistość wygląda inaczej. Czy chciałaby powrócić, tak jak niektórzy, do Stalin ogrodu i nie wie, że w latach 53-56 walczyliśmy o powrót do Katowic? Proszę się zastanowić.
Ta dyskusja jakby za bardzo wkracza moim zdaniem w detale, natomiast bez wątpienia trwa wojna o pamięć historyczną od lat. To nie jest wynalazek ostatnich lat, tylko nieustannie historycy podporządkowują narrację historyczną bieżącej politycznej propagandzie. I trudno dzisiaj w pracach historyków tych, ja nie mówię o tych gdzieś głęboko w pracach uniwersyteckich, ale w tej historii, którą my w mediach mamy do czynienia z taką historią mocno zakłamaną, zafałszowaną, z masą przemilczeń, niedomówień. Ja mogę sypać tu przykładami.
No to nie historycy, to politycy, rywalizując z sobą, walczą o upamiętnianie tych postaci, które są bliskie ich formacjom politycznym. Ale też proces jest dużo szerszy, bo oczywiście Polska Rzeczpospolita Ludowa miała swoich bohaterów, swoje mity i gdy się zmienił ustrój po 1989 roku, zmieniła się też narracja historyczna. Przypomnijmy, Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była państwem demokratycznym. I kiedy nastała demokracja, jak to się mówi kolokwialnie, to oczywiście no, takie postacie jak generał Świerczewski, czy utrwalacze władzy ludowej, czy też Armia Ludowa, czy Gwardia Ludowa znalazły się na cenzurowanym jako organizacje, czy szerzej Polska Partia Robotnicza, później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jako sojusznik Związku Radzieckiego. Zatem była potrzebna nowa narracja, potrzebni nowi bohaterowie, którzy...
Ale też i nowi historycy.
No, wie pan, to jeszcze długo starzy historycy pisali, bo to tak w historii nie ma, że zmienia się ustrój i pojawiają się nowi historycy.
No ale jak traktować na przykład dzieła Longina Pastusiaka jako historyczne, czy jako publicystyczne?
Ale my nie o tym zupełnie dzisiaj mówimy. Ja się nie będę wdawał w ocenę pisarstwa Longina Pastusiaka. Z całą pewnością Longin Pastusiak starał się w swoich publikacjach w latach 90. być bardziej obiektywny i mniej pro-PRL-owski, bowiem część historyków zmieniła po prostu narrację. Natomiast problem w tym, że zmiany nazw ulic zawsze towarzyszyły potrzebom chwili. Trzecia Rzeczpospolita ma zapotrzebowanie na nowych bohaterów, na ludzi walczących o wolność, o ustrój demokratyczny, sprzeciwiających się sowieckiej dominacji nad Polską. I zdumiewające jest, że tak krystaliczna postać jak generał Fildorf
jest kontestowany. Na rzecz jedności robotniczej, jednoznacznie się kojarzącej
na rzecz jedności robotniczej, jednoznacznie kojarzącej się z Powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z likwidacją demokracji i z postępującą stalinizacją Polski.
Czyli wręcz z czymś przeciwnym, jak jedność robotnicza, czy właściwie. Ja mam takie przekonanie, że my stanowczo trywializujemy dyskusję o nazwach ulic, bo zapominamy o tym, że narracja historyczna stanowi o naszej tożsamości i my troszeczkę przykuwamy zanadto uwagę do sowietyzacji naszej kultury, historii. Zapominamy o tym, że naszą historię w znacznej części pisali Rosjanie w czasach zaborów, Niemcy w czasie zaborów, Prusy w czasie zaborów. Nawet mam przekonanie, że szkoła krakowska historyczna, zacna, też była pod wpływem takiego jakby austriackiego punktu widzenia na naszą historię.
Nie szedłbym tak daleko.
Uważam, że młode pokolenie historyków, które się pojawiło, ma pewną misję odgruzowania naszej historii z tych jakby naleciałości, moim zdaniem, obcych. Aczkolwiek tutaj to, co nazywa się turbosłowianizmem, chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnych granic rozsądku w kultywowaniu pamięci o historii Polski.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W ubiegłym roku, jak podają statystyki, najczęstszą przyczyną wypadków na polskich drogach była nadmierna prędkość. Aż 67,5% wypadków spowodowali kierujący, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszym na przejściu. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, jak oni oceniają sytuację na polskich drogach, jakie zmiany prawne mogłyby poprawić bezpieczeństwo na drodze, czy ostrzejsze karanie piratów drogowych jest słuszną ścieżką postępowania.
Te wykroczenia, które bezpośrednio powodują zagrożenie życia i zdrowia zarówno pieszych i jeżdżących na drodze, powinny być w miarę rygorystyczne. Natomiast te mandaty, które są za jakieś tam zaparkowanie, powinny być na tym poziomie, co są.
Raczej idźmy w stronę do sprzętowienia i do tego, żebyśmy byli jak najczęściej kontrolowani w momencie przekraczania przepisów, niż podnoszenia wysokości, bo to nic nie da. To znowu będzie jeden na ileś tysięcy.
To może właśnie za takie szczególne przekroczenia, jak na przykład na przejściu dla pieszych, a może tak na miesiąc czasu zatrzymać samochód dla tego pana czy tej pani. Wtedy może by przyszła ta chwila refleksji.
Jestem zdecydowanie za podwyższeniem mandatu, z uwagi na to, że bardzo dużo jest. Wie pan, patrzę na tych kierowców, po prostu ewidentne wykroczenia popełniają, jeśli chodzi na przykład o prędkość.
Powiem w ten sposób. Tak, kierowcy jeżdżą za szybko, zdecydowanie. To nie ma nawet dwóch zdań. Piesi, uważam, też brak jakiejkolwiek edukacji, jakiejkolwiek refleksji. Wchodzą na pasy, tak jakby mieli wkoło siebie pole magnetyczne.
Uważam, że jesteśmy chyba jedynym państwem, w którym pieszych zwolniono z myślenia ustawą. Pieszy ma pierwszeństwo bezwzględne i na tym koniec.
Ja dziennie dokonuję około 300 kilometrów. I tak powiem, wysokość mandatu wydaje mi się, że jest odpowiednia. Tak naprawdę tych radiowozów kompletnie nie widać. Ja nie wiem, teraz jadę Eską i jeszcze już jadę i nie widziałem ani jednego.
Kilka razy do roku wraca temat, a to po długim weekendzie, a teraz znów po święcie wszystkich świętych. Mam takie przekonanie, że doszliśmy do jakiejś ściany, kary za wykroczenia rosną, ten fiskalizm policyjny jest coraz bardziej dojmujący, a liczba wypadków jakoś spada. spada dosyć nieznacznie, aczkolwiek spada mimo obiektywnej poprawy jakości dróg w Polsce.
No nie jest tak do końca, jak pan mówi. Fiskalizm nie wzrasta, bowiem mandaty nie rosną, wysokość mandatów nie rośnie od 1997 roku, natomiast wzrastają pensje i pojawiają się postulaty, żeby karać dotkliwiej, bo otóż zdarzają się takie cuda, że jak polski kierowca, czy polscy kierowcy, którzy nie bardzo przestrzegają przepisów ruchu drogowego w Polsce, wyjeżdżają do Niemiec, do Belgii, Holandii, a widziałem w akcji moich kolegów kierowców, bowiem w niektórych z tych krajów zdarzało mi się pracować. Oni są tam świetnymi kierowcami. Przestrzegają przepisów. Dlaczego? Boją się mandatów. Boją się wysokich mandatów. Na przykład w Holandii te, które służą do fotografowania, fotoradary, nie są w żaden sposób oznakowane. I tam się jeździ pod stałą presją, zwłaszcza w terenie zabudowanym, przestrzegania przepisów. I nasi kierowcy jeżdżą tam wolno, jeżdżą ostrożnie. Natomiast jeżdżąc po Kopenhadze, czy w ogóle po Danii, trzeba pamiętać, żeby przed przejściem dla pieszych zwolnić. I wszyscy tak robią. Natomiast badania Instytutu Transportu Drogowego pokazały, że 85% badanych polskich kierowców przyspiesza przed przejściem dla pieszych w terenie zabudowanym, no żeby zdążyć może kogoś przejechać, tak? A w terenie niezabudowanym robi to aż 90% kierowców. I psychologowie transportu mówią, że polscy kierowcy mają zbyt ciężką nogę.
Czyli tutaj będzie działało prawo Darwina, czyli ci wszyscy wyrywni z ciężką nogą muszą się pozabijać i być może wtedy porządek na polskich drogach się zrobi.
Nie jest takie proste oczywiście.
Ja nie jestem zwolennikiem tej koncepcji, że to jest jedyna ścieżka. Mam wrażenie, że jak oglądam taki program w pewnej telewizji Pirat Drogowy i tam sobie policjanci gaworzą takim, jakby to powiedzieć, w żartobliwym tonie z tak zwanymi piratami, to mam takie przekonanie i takie mam, że tak powiem, relacje znajomych, którzy za granicą spotykali się z tamtejszą policją, to tam nie ma żartów. Jak cię złapią na przekroczeniu, to każdy żart kończy się podniesieniem wymiaru kary.
Natomiast
polska policja sobie w ramach, nie wiem, budowania wizerunku miłej, sympatycznej służby jakby zapomina o tym, że za łagodnością wobec kierowców, konsekwencją tej łagodności są potem ofiary
śmierci. Ale weszły już nowe przepisy i polska policja ma nie być taka łagodna. To, o czym pan mówi, zostało dostrzeżone. Kierowca będzie musiał trzymać ręce na kierownicy za dyskutowanie z policjantem bądź niewykonywanie polecenia. Mandat wynosi już 500 zł, czyli żarty się skończyły.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wyjaśniając motywy swojej decyzji, Donald Tusk podkreślił, że jest obciążony bagażem trudnych i niepopularnych decyzji. Pytaliśmy o refleksję naszych słuchaczy w kwestii decyzji Donalda Tuska i co to oznacza dla opozycji. Posłuchajmy.
Prasy. Chociaż mi się wczorajsza jego wypowiedź podobała, że te bagaże obciążenia niepopularnymi decyzjami, acz koniecznymi dla ratowania państwa.
Zwyczajnie stchórzył, bo wiedział, że nie ma żadnych szans w kontakcie z Dudą. Naprawdę, nie oszukujmy się.
Donald Tusk zrezygnował, nie powiedział, że będzie prezydentem. On zrezygnował, niech to dotrze do waszych głów. Nie bójcie się Donalda Tuska, już się nie musicie go bać. Mąż stanu, człowiek, który w polityce osiągnął najwięcej ze wszystkich Polaków, jakich znam.
Platforma chciałaby, żeby tam był jeden wspólny kandydat, bo oni się właśnie boją tej konfrontacji, bo kandydat Platformy by przegrał z Włodzimierzem Czarzastym na przykład, czy z Biedroniem, czy coś, no to wtedy już Platforma traci tutaj automatycznie prawo do tego, żeby derować na opozycję.
Pan Tusk wie, że nie ma szans, przekalkulował, stwierdził, gdzie mu jest lepiej. Jemu nie chodzi o Polskę, mu chodzi o własny interes. Nie był żadnym wielkim politykiem.
Ja nie wiem, skąd ta radość i ta euforia z tego, że pan Tusk, Donald Tusk nie będzie startował. Jest to bardzo przemyślana decyzja. Spalony jest wśród Polaków, nie ma jakichkolwiek szans starciu z prezydentem Dudą. I dobrze o tym wie i on, i opozycja w Polsce.
Szkoda, że klasa polityczna w Polsce nie ma kandydata, który po prostu by był
prezydentem wszystkich Polaków. Trzymam kciuki za pana Donalda Tuska, niech w Unii Europejskiej będzie jak na najwyższym stanowisku i niech pomaga Polsce.
Bardzo mądra decyzja pana Tuska. Tam będzie miał większe możliwości wpływu na politykę polską i na politykę Unii Europejskiej wobec i przeciwko państwu polskiemu.
Panie Adamie, mam taką właściwie trochę pomieszaną narrację w tej kwestii, bo z jednej strony obserwuję histerię wokół Donalda Tuska jako tego zbawcy, jako tego demiurga, jako osoby sprawczej. I to ma w sobie coś z histerii fanów na koncertach heavy metalowych, czy jakichś Beatlesów i tak dalej, i tak dalej. Te marynary, kwiki, śpiewy, podskakiwanie radosne. Przyglądanie się, co zrobi Tusk. Tymczasem ja mam go, nie wiem, jakby szukać jakiejś metafory literackiej za takiego Papkina polskiej polityki. Wczoraj ktoś inną metaforę użył, że to jest taki gracz stojący na polu karnym, któremu koniecznie trzeba podać piłkę, żeby on łaskawie strzelił bramkę. Najlepiej, jak już bramkarza w tej bramce nie ma, bo trudno jest jakikolwiek sukces przypisać Donaldowi Tuskowi w trakcie jego prezydentury i że kiedy on mówił, że dla niego prezydentura w Polsce to jest pilnowanie żyrandola, to w zasadzie jego decyzja o wyemigrowaniu na polityczną synekurę do Europy jest właśnie takim klasycznym pilnowaniem żyrandola. Andola, w którym światło zapala Angela Merkel na dokładkę.
Podzielam pana pogląd w dużej mierze, bowiem Donald Tusk, na co zwracają uwagę komentatorzy polityki, ale także no, politolodzy, wyjałowił intelektualnie Platformę Obywatelską. Przypominają, wielu komentatorów przypomina to jego zawołanie: nie róbmy polityki, budujmy orliki.
Tak, ciepła albo woda ciepła w kranie, woda, czyli takie nic.
W kranie, tak. I dzisiaj Platforma Obywatelska ma poważny problem ze sformułowaniem odpowiedzialnego i poważnego
narracji,
programu.
Nie ma się do czego odwołać.
Ze stworzeniem właśnie własnej narracji. I teraz Donald Tusk, no, łudząc tym swoim startem w wyborach prezydenckich działaczy Platformy, doprowadził do tego, że jak zauważył Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, rozmówcy Wirtualnej Polski, czyli Michała Wróblewskiego, powiedzieli mu tak mniej więcej: zmarnowaliśmy lata, daliśmy się podpuścić jak dzieci. To politycy Platformy Obywatelskiej nieoficjalnie oczywiście mówią, bo oficjalnie narracja jest inna, że no jest odpowiedzialny, bohaterski, tak, wspaniały lider, że zrobił to dla Polski, a dzisiejsza wyborcza, no znaczy dzisiejsza, a wyborcza w ogóle wspomina o tym, że no, zrobił to dla żony, dla rodziny. I tu narracja zaczyna się ckliwo, liryczna, taka co trochę, oczywiście jest dosyć śmieszna.
Taka Kazimierza Marcinkiewicza.
Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli sondażom, bo tuż przed podjęciem decyzji przez Tuska, Ibryś zdążył jeszcze zrobić sondaż, swoje. Zrobił sondaż i zapytano reprezentatywną grupę wyborców, na kogo oddałbyś głos, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę. Czyli 48,2% ankietowanych wskazało Andrzeja Dudę, a Donalda Tuska tylko 24,6%. Czyli Duda nokautuje Tuska. I gdyby jakimś cudem doszło do drugiej tury, to w drugiej turze też prezydent Andrzej Duda nokautuje Donalda Tuska. I myślę, że skończył się na naszych oczach jego mit jako no, męża opatrznościowego polskiej opozycji.
Właściwie jak tak się zastanowić nad osiągnięciami, czy nad pewną drogą kariery Donalda Tuska, to jest taki widok dosyć przygnębiający jak na polityka, który tak się zapowiadał, bo w gruncie rzeczy zdradził własną partię, zdradził własny rząd, zdradził w gruncie rzeczy państwo, zostawiając to wszystko, jakby to powiedzieć, w biegu, w toku, wiele spraw jest niedokończonych. Przekazanie śledztwa Rosjanom Smoleńskiego jest dowodem czegoś, co właściwie można było nazwać pewną zdradą. Nie bójmy się tego słowa. Nie wiem, zrobił to ze strachu, czy z pewnego wyrachowania, żeby
nie
to na niego...
Nie chciał zaostrzać stosunków polsko-rosyjskich. Wtedy modny był tak zwany reset.
Aha, czyli my po prostu zgodzimy się na to, co Rosja chce. I takie mam wrażenie, że ten reset Donalda Tuska panuje jakby w jego mentalności wobec jakby wszystkich problemów, które przed nim stoją. Bo mam wrażenie, że również reset ogłosił, czy coś w rodzaju resetu w sprawie Brexitu. Że w zasadzie...
No to jest, tak kontynuując ten tok, to jest polityk, który ma fantastyczną zdolność do resetu.
Panie Adamie, no na tym dzisiaj byśmy naszą rozmowę skończyli. Życzymy Państwu i życzę również Panu miłej soboty, ciąg dalszy i miłej niedzieli.
No i świętowania kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.
No właśnie, zapowiada się marsz niepodległości w Warszawie. Ci, co mają jechać, życzymy im, żeby podróż im się udała. Ci, którzy będą oglądali to w telewizji, będziemy się temu przyglądać. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję Panu.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.